Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj opowiem Wam o jednej z najgłośniejszych afer II RP i wielkim skandalu towarzyskim. Przenosimy się do Krakowa. Był 1936 rok. Pod koniec czerwca aresztowano żonę prezesa sądu apelacyjnego w Krakowie, Wandę Parylewicz. Wywołało to prawdziwą burzę. Kim była Wanda i co doprowadziło do jej aresztowania? O tym już za chwilę. Wanda urodziła się w 1885 roku w Gorlicach, w rodzinie urzędnika. Była pierwszym z sześciorga dzieci Stanisława i Eugenii. Wkrótce po narodzinach Wandy rodzina przeprowadziła się do Nowego Sącza. Tam ojciec pracował jako funkcjonariusz Straży Skarbowej. W Nowym Sączu Wanda poznała męża, Franciszka Parylewicza. Po ślubie najpierw mieszkali w Muszynie, gdzie Franciszek był sędzią grodzkim. Dla dalszego życia tej pary duże znaczenie miały koneksje rodzinne. Otóż Wanda była siostrą Bronisława Pierackiego, legionisty zaufanego współpracownika Józefa Piłsudskiego, który został zamordowany przez ukraińskiego nacjonalistę w Warszawie. Po tym, jak brat Wandy został ministrem, małżeństwo przeniosło się do Tarnowa. Tam Franciszek objął posadę prezesa Sądu Okręgowego. Dość szybko awansował na prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Dodam tylko, że była to niespotykanie szybka kariera. Kraków nie był miejscem, o którym marzyła Wanda. Miała wyższe aspiracje. Jednak śmierć brata pokrzyżowała te plany, a kariera jej męża wyraźnie wyhamowała. Wandzie zależało na dużych pieniądzach, a Franciszek nie był obrotny, dlatego kobieta postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Wanda była rozrzutna i często popadała w tarapaty finansowe. W Krakowie szybko zawierała kolejne znajomości. Razem z mężem gościła na kolacji niemieckiego ministra Hansa Franka, późniejszego generalnego gubernatora. Po pewnym czasie w mieście pojawiły się plotki, że dzięki protekcji Wandy możliwe jest załatwienie trudnych spraw w sądzie. Ponadto mówiono, że pomagała uzyskać lepiej płatne posady. Jej panińskie nazwisko otwierało wiele drzwi. W toku śledztwa wyszło na jaw, że kobieta pośredniczyła w odroczeniach wykonywania kar, uzyskiwaniu obywatelstwa, otrzymywaniu ułaskawień, załatwianiu koncesji na działalność objętą monopolem. Sama Wanda o takiej pomocy mówiła, że są to pożyczki. Z czasem poszerzyła swoje usługi. Pomagało uzyskać patenty rzemieślnicze czy obejmować trafiki tytoniowe. Nie kontaktowała się z chętnymi osobiście. Miała swoich pośredników. Należeli do nich Hanna Fleischerowa, Józef Holender i Maurycy Feld. Co ciekawe, byli oni wyznania mojżeszowego, zaś pani prezesowa była zadeklarowaną antysemitką. Jednak w interesach jej to zupełnie nie przeszkadzało. Dzięki współpracy z Wandą Fleischerowa ze zwykłej handlarki stała się najbardziej wpływową Żydówką w kraju. To ona pośredniczyła w kontaktach pomiędzy petentami a Parylewiczową. Co ciekawe, Wanda nigdy nie obiecywała, że sprawa będzie na pewno załatwiona. O procederze wiedziało coraz więcej osób. Początkowo bano się donieść na kobietę ze względu na jej koneksje. W końcu w Tarnowie sędzia Łódzki złożył zawiadomienie do prokuratury o tym, że otrzymał list interwencyjny od Parylewiczowej w związku z prowadzoną sprawą oszustwa czekowego. Owy list przyniosła Fleischerowa. Hanna znalazła się pod obserwacją. Postanowiono przeszukać jej mieszkanie. Znaleziono w nim weksle, listy i notatki. Dowody te trafiły do rąk samego ministra sprawiedliwości. Już kolejnego dnia prezes Parylewicz złożył prośbę o przeniesienie w stan spoczynku. Jego następcą został prokurator Kazimierz Rudnicki. Była to postać szeroko znana. Bronił on w głośnym procesie zakonnika z Jasnej Góry, Macocha, który został oskarżony o zamordowanie konkubiny. Oskarżał w procesie Niewiadomskiego, zabójcy prezydenta Narutowicza. W obliczu tych wydarzeń Wanda szykowała ucieczkę spod Wawelu. 20 czerwca udała się do Kalwarii. Swoim pojawieniem wywołała ogromną sensację. Przede wszystkim była samotną kobietą, która prowadziła samochód, a przypomnę, że mamy 1936 rok. Przedstawiła się jako Maria Dziedzicka. Nikt z rodziny nie wiedział, że wyjechała. Bliscy szukali jej za pośrednictwem prasy. W tym czasie mąż dowiedział się, co przez lata robiła jego żona. Wanda wysłała mu list z wyjaśnieniami z Kalwarii. To był błąd. Była bowiem poszukiwana przez policję w całym kraju. Ostatecznie została zdemaskowana, kiedy przyszedł przekaz pieniężny na jej prawdziwe nazwisko. Wracając do sprawy, śledztwo prowadził dr Korusiewicz, sędzia śledczy oddelegowany do Krakowa z Równego. Nie był to szczęśliwy wybór. Mężczyzna nie miał pojęcia o towarzyskich koneksjach w Krakowie, brakowało mu również zdolności dyplomatycznych. Popełniał gafę za gafą. Wzywał na przesłuchania przedstawicieli władz z wojewodą Świtalskim czy szefem garnizonu generałem Łuczyńskim na czele. Co róż wydawał nakazy aresztowania i listy gończe. Potem zachorował, a śledztwo zostało wstrzymane na kilka tygodni. Po powrocie do zdrowia czuwał nad jego poczynaniami prokurator dla spraw szczególnej wagi przy ministrze sprawiedliwości Olgierd Misuna. Wanda od samego początku wszystkiego się wypierała. Kobieta skompromitowała całe sanacyjne władze, które łagodziły sprawę. Tą historią żył nie tylko Kraków, ale też Nowy Sącz czy Warszawa. Wanda stała się nawet bohaterką skeczu kabaretowego. Ponieważ śledztwo było ściśle tajne, właściwie żadne informacje nie przedostawały się do prasy. To z kolei skutkowało szeregiem spekulacji. Władze zapewniały, że śledztwo było prowadzone zarówno w województwie krakowskim, jak i kieleckim i wymagało przesłuchania wielu osób. Korusewicz miał do pomocy trzech asesorów i kilku aplikantów. Podejrzano przewieziono z Tarnowa do krakowskiego więzienia Świętego Michała. Kobieta bardzo źle zniosła pobyt w nim. Dodam tylko, że w tym czasie na różne choroby umierało ponad 20% osadzonych. Nikt nie interesował się sytuacją więźniów, nikt nie dążył do poprawy warunków, w jakich przebywali. Wanda z nikim nie mogła się widywać. Jej adwokat, Stanisław Szurlej, był obrońcą Witosa i Rzymierskiego. Niestety dla Wandy zwykle przegrywał swoje sprawy. Jeszcze zanim sformułowano akt oskarżenia w styczniu 1937 roku, Parylewiczowa rozchorowała się. Najpierw podejrzewano depresję. Kobieta przestała jeść, schudła. Potem przewieziono ją do kliniki ginekologicznej profesora Szymonowicza. Tam szybko postawiono diagnozę – nowotwór. Przez 3 miesiące kobieta była leczona. 24 stycznia gazety pisały, że schudła 30 kilo. 3 marca Wanda zmarła. Prasa, która sprzyjała rządowi, przestała publikować informacje o tej sprawie. Jakby to źle nie zabrzmiało, to śmierć Wandy była na rękę władzom sanacyjnym. Do tego dochodził fakt, że Wanda chciała na procesie powiedzieć wszystko, a to było niewygodne dla ówczesnych krakowskich elit. Po śmierci kobiety pojawiły się kolejne domysły. Wiele osób uważało, że została otruta, bowiem stając przed sądem, mogłaby skompromitować wiele wysoko postawionych osób. Przeprowadzono sekcję zwłok pod kierunkiem profesora Olbrychta. W tkankach zmarłej nie stwierdzono obecności trucizny. Co ciekawe, nie potwierdziła ona nowotworu, a to przecież on był oficjalną przyczyną zgonu. Plotkom i domysłom nie było końca. Kolejne badania zwłok Parylewiczowej przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej w stolicy. Przekazano również 17 tomów akt śledztwa. Badania potwierdziły opinię, że zgon Wandy Parylewicz nastąpił z przyczyn naturalnych. Śledztwo w jej sprawie umorzono. Co ciekawe, nikt już specjalnie nie interesował się procesem wspólników pary lewiczowej, który toczył się jesienią 1937 roku. Ostatecznie Fleszerową za usiłowanie przekupstwa skazano na 3 lata więzienia. Śledztwo w sprawie Wandy było najdroższym w historii II RP. Na jego potrzeby wykonano ponad 100 ekspertyz zbiegłych i przesłuchano łącznie ponad 700 świadków. Wanda przyczyniła się do zmian w polskim prawie. Chodzi o tak zwany Lex Parlewiczowa, który umieszczono w dekrecie prezydenta Mościckiego z 22 listopada 1938 roku o ochronie niektórych interesów państwa. Zapis, o którym mówię, brzmi następująco. Kto powołując się na swój wpływ na urzędnika, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu jego pomocy sprawy urzędowej i za to przyjmuje korzyść, podlega karze do lat 5 lub aresztu. Zapis ten w podobnej formie znajduje się w artykule 230 obecnie obowiązującego kodeksu karnego. Tym samym Wanda zapisała się w historii prawa. Mnie najbardziej interesuje to, czy mąż Wandy faktycznie nic nie wiedział o całym procederze oraz to, jaka była prawdziwa przyczyna śmierci kobiety. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.